Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Dźwięk pracujących agregatów prądotwórczych niesie się po Ukrainie, bo w wielu miejscach, w wielu miastach nie ma w tej chwili prądu. W miejscu, w którym w tej chwili się znajduje, również go nie ma, no ale na szczęście jest tego flow. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałem Państwu przedstawić krótki raport o tym, co działo się tu w ciągu ostatnich 3 dni, te najnowsze i najważniejsze informacje z frontu, ale nie tylko. I dziś mam bardzo złą informację. Około godziny 9 czasu miejscowego Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Połtawę. Do ataku użyli 2 rakiet Iskander-M. Takie są informacje, jakie uzyskałem. Zaatakowali m.in. Wojskowy Instytut Telekomunikacji. Uszkodzonych jest także około 10 budynków mieszkalnych, a także miejscowa przychodnia miejska. Prawdopodobnie, to są nieoficjalne informacje, proszę Państwa, ale bardzo prawdopodobne, przekazywane też przez ukraińskich dziennikarzy. W trakcie uderzenia 2 rakiet w ten budynek Wojskowego Instytutu przebywało tam wielu ukraińskich żołnierzy. Mogli się o tym wcześniej dowiedzieć Rosjanie i dlatego przeprowadzili atak. Natomiast wśród zabitych i rannych są zarówno wojskowi, jak i wielu cywilów, którzy po prostu mieli to nieszczęście przebywać wtedy w centrum Połtawy albo mieszkali w tych budynkach mieszkalnych, które znajdowały się blisko tego instytutu. W tej chwili wiemy o tym, że zginęło co najmniej 51 osób, a 206 osób zostało rannych. Niestety te liczby mogą rosnąć. One mogą być naprawdę bardzo duże, bo wśród ofiar są zarówno cywile, ale przede wszystkim wojskowi. Proszę Państwa, to właśnie z powodu wojskowych, z powodu tego, że Rosjanie dostali informację najprawdopodobniej, że wielu żołnierzy ukraińskich jest w budynku tego instytutu, przeprowadzono ten atak. W momencie, kiedy te 2 rakiety uderzyły w ten budynek instytutu, na pewno jeszcze było tam wielu wojskowych. Pojawiały się głosy, że właśnie w tym instytucie wojskowym, który kształci oficerów i wojskowych ukraińskich w kwestii łączności i informatyki, tych żołnierzy było bardzo wielu. Na telegramie można przeczytać, że kontraktowi wojskowi zdążyli zbiec do schronu, a część mobilizowanych żołnierzy nie zeszło do tych schronów. To są wszystko na razie nieoficjalne informacje. Nie wiemy tak naprawdę, ile osób zginęło, ile zostało rannych. Ta akcja ratownicza trwa. Jeżeli ktoś widział kiedykolwiek miejsce uderzenia rakiety Iskander, a tam uderzyły 2 z potężnymi głowicami, proszę Państwa, to jest kilkaset kilogramów materiału wybuchowego, kilkaset kilogramów głowicy, no to jeżeli ktoś choć raz widział miejsce takiego uderzenia, a ja wielokrotnie widziałem, to wie, że części tych ciał po prostu nie ma, one spłonęły i będą trwały długo ustalania liczby ostatecznej ofiar. To straszna tragedia, ale to też sytuacja, w której na pewno muszą zostać wyciągnięte konsekwencje. Już w tej chwili mówi się tutaj w Ukrainie nieoficjalnie o tym, że jakiś czas nad Połtawą latał dron rosyjski obserwacyjny, który obserwował sobie miasto i nic z tym nie zrobiono. Niepokojony był przez dłuższy czas i nawet monitorował obszar tego uderzenia. Mimo świadomości zagrożenia część żołnierzy, tak jak powiedziałem, nie udało się do schronów i dziwne jest w ogóle to, że w momencie takiej wojny, tak blisko rosyjskiej granicy Połtawa, przecież nie jest daleko, dalej są wykorzystywane takie miejsca jak takie instytuty wojskowe do po prostu do szkoleń dla żołnierzy. To nie jest nic dobrego, efekty są takie, jakie są. Ten atak oczywiście Rosjanie przeprowadzili w taki sposób, że nie liczyli się z cywilami, niestety, ale wiemy o tym, że wiele jest także ofiar cywilnych, no ale no, czego innego możemy się po Rosjanach spodziewać? To jest nic nowego, można powiedzieć, jeśli o to chodzi, kiedy oni uprawdopodobnili sobie, że są tam żołnierze, no to od razu zaatakowali, nie patrząc na to, że są tam cywile. No ale po drugiej stronie powinna być jakaś, po 2,5 roku wojny, myślę, że tutaj naprawdę powinny być wyciągnięte konsekwencje i o tym już mówią ukraińscy dziennikarze, również żołnierze, którzy to komentują, no bo to jest proszenie się właśnie o rosyjski atak, organizowanie takich szkoleń dla żołnierzy w takim miejscu i po prostu w budynku, który jest do tego przeznaczony. Rosjanie mogli dostać informację o tym, że takie szkolenie będzie, potem jeszcze latali nad tym miejscem dronem, monitorowali to, no i przeprowadzili atak. Zginęło wielu cywilów, a jeszcze więcej wojskowych. To nie jest jedyny atak, który miał miejsce dziś w nocy. Rosjanie zaatakowali także w Zaporożu ponownie hotel i tam poszkodowana jest cała rodzina. Zginął 8-letni chłopiec i jego mama, a ojciec rodziny i 12-letnia dziewczynka są w tej chwili w szpitalu w stanie ciężkim. Ostrzelane zostało także Dnipro, tam także ofiary śmiertelne i ranni. Ostrzelane Sumy, ostrzelany obwód chersoński, obwód doniecki. Wcześniej, wczoraj Rosjanie przeprowadzili atak m.in. w Sumach na sierociniec i zakład opieki psychologicznej dla dzieci. Tam wiemy o tym, że co najmniej dwie osoby również zginęły. Jest też wiele osób rannych. Ostrzelali także Kijów. W tym wczorajszym ataku z niedzieli na poniedziałek, użyto 30 rakiet, przede wszystkim rakiet Iskander-M i rakiet manewrujących H-101. Większość z tych rakiet udało się zestrzelić, 22, natomiast niestety, ale wiem, że 7 rakiet Iskander trafiło w jakieś cele i jedna rakieta H-101 nie została zestrzelona. Do tego wiemy również o tym, że Rosjanie użyli do tego wczorajszego ataku 23 dronów. Ja byłem w miejscu, gdzie spadły fragmenty zestrzelonych rosyjskich rakiet. Proszę zobaczyć, jak wygląda ten uniwersytet, który został ostrzelany przez Rosjan.
W Ukrainie rozpoczyna się dziś rok akademicki, ale na tym uniwersytecie, na Międzyregionalnej Akademii Administracji, ten rok akademicki się nie rozpocznie. Na pewno nie w tym budynku, który widzą Państwo za mną, bo został on zniszczony, ostrzelany w wyniku rosyjskiego ataku.
Bardzo wiele dzieje się także na froncie, zarówno w obwodzie kurskim, jak i przede wszystkim w obwodzie donieckim. Ale zanim przejdziemy do sytuacji frontowej, chciałem Państwu bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne publikowane tutaj nagrania, za to, że komentujecie i subskrybujecie ten kanał. I jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować kolejne treści. Współtworzycie razem ze mną ten kanał. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy już do sytuacji frontowej. I myślę, że najważniejsza informacja jest taka, że Ukraińcy bronią się pod Pokrowskiem. W ciągu ostatnich 2 dni podobno udaje się Ukraińcom utrzymywać kontrolowane terytorium. To oznacza, że udało im się zatrzymać rosyjski pochód, zatrzymać kolejne rosyjskie zdobycze terytorialne. To bardzo ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w sierpniu Rosjanie zajęli jakieś 242 km2 ukraińskiego terytorium. To są informacje, które pojawiły się w mediach, one są potwierdzone. Mówimy o terytorium w obwodzie donieckim. To są największe zdobycze terytorialne, rosyjskie zdobycze terytorialne w obwodzie donieckim od jesieni 2022 roku, więc sprawa jest poważna, sprawa była poważna, ale dziś Instytut Studiów nad Wojną poinformował, że od 2 dni obserwujemy zatrzymanie rosyjskiego natarcia, obserwujemy, że Rosjanie nie są w stanie iść dalej do przodu. To jest ważne, proszę spojrzeć na mapę, w tej chwili Rosjanie nie są w stanie zdobyć Celidowe, mało tego, nie ma ich w mieście, nie ma walk w mieście, więc wydaje się, najzwyczajniej w świecie, że rzeczywiście udało się Ukraińcom w jakiś sposób Rosjan powstrzymać. W tej chwili Rosjanie nie atakują już nawet tak na samo Celidowe, z którego wschodniej części ich czołówki, ich grupy dywersyjno-rozpoznawcze zostały wyparte, ale przede wszystkim atakują na południe, w stronę Kurachiwki. Po zajęciu Halicyniwki oni chcą uderzyć z północy na Kurachiwkę i z południowego wschodu, z Krasnohorivki właśnie na Kurachiwkę, tak aby zrobić worek i odciąć oddziały ukraińskie, które dalej skutecznie, naprawdę skutecznie bronią w tej chwili Newelskie, choć samo Newelskie jest już zajęte przez Rosjan, to chodzi o umocnienia za miasteczkiem, które rzeczywiście skutecznie się bronią. Tam w dawnym kołchozie takim bronili się Ukraińcy, w takim państwowym gospodarstwie rolnym. Tam właśnie skutecznie się przez dłuższy czas bronili. No i teraz mamy sprzeczne informacje, czy już się stamtąd wycofują lub wycofali, czy jeszcze się tam bronią. Wcześniej Rosjanie wielokrotnie próbowali te pozycje umocnione Ukraińców zająć i im się to nie udawało. Próbują po prostu Rosjanie teraz odciąć tych obrońców i atakują spod Krasnohorivki i Halicyniwki. Jeśli chodzi o ukraińsk, to na razie też jest on pod kontrolą Ukraińców. Po zajęciu Memryku Rosjanie atakują przede wszystkim właśnie na południe, na Kurachiwkę. To jest ich cel. No i tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o Oselidowe, ono dalej jest pod kontrolą Ukraińców. Podobnie jest z częścią Chrodiwki, tą zachodnią częścią, dalej jest broniona. Rosjanie w tej chwili nie przesuwają się w stronę Pokrowska. O tym też informował Instytut Studiów nad Wojną, o tym też informował Wołodymyr Zeleński, prezydent Wołodymyr Zeleński. Co ciekawe, Władimir Putin, który jest w tej chwili w Ulan Bator w Mongolii, on tam wczoraj mówił o tym, że Rosjanie w tej chwili zajmują potężne terytoria obwodu donieckiego. Mówił o całych kilometrach kwadratowych, które zostały zajęte. No proszę Państwa, do dwóch dni już nie zajmują, więc znów kłamał dyktator Federacji Rosyjskiej. No ale to nic nowego, zresztą niektórzy mówią, że to sobowtór, ale już w to nie będę wchodził. O tym będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem. Będziemy rozmawiać o Putinie i o Rosji, ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, to jeszcze podsumowanie reszty frontu. Więc tak jak powiedziałem, najcięższe walki w tej chwili to jest natarcie na Kurachiwkę. Rosjanie próbują z Halicyniwki, którą niedawno zajęli, atakować od północy i od południa z Krasnohorivki, tak aby odciąć ukraińskie zgrupowanie broniące umocnień pod Newelskie, na zachód od Newelskie. Nie wiemy, czy Ukraińcy już się nie zaczęli wycofywać. Pojawiły się takie informacje, że z Newelskiej już zaczęli się wycofywać. Możliwe, że zdają sobie sprawę z zagrożenia otoczeniem. Najważniejsze chyba dla Ukraińców w tej chwili jest to, że Selidowe jest bronione, że Rosjanie nie idą dalej na Pokrowsk, ale nie cieszmy się, proszę Państwa, no bo widać ewidentnie, ja o tym zresztą mówiłem w poprzednim raporcie, że w tej chwili właśnie ten rejon Newelskie, wyrównanie frontu, to jest główny cel Rosjan. Oni nie mają odpowiedniej ilości sił, żeby atakować na kilku kierunkach tutaj w obwodzie donieckim. Oni jednak muszą się decydować na konkretne miejsca natarcia. Obserwujemy taką walkę dwóch wykończonych bokserów gdzieś w 10. rundzie walki, bo te oddziały, które bronią tego terytorium po stronie ukraińskiej, są wykończone, choć dostały wsparcie tych nowo sformowanych brygad, ale nie tylko, też bardzo dobrych oddziałów z kierunku zaporowskiego, które teraz walczą właśnie na kierunku pokrowskim, i one zrobiły różnicę i to już widać. Podobno miał być tam także na miejscu generał syrski, który miał to wszystko nadzorować bezpośrednio. Widać różnicę, ale jeszcze nie ma co się cieszyć, ponieważ ewidentnie Rosjanie stwierdzili, że najpierw południe, potem Pokrowsk, więc najpierw południe i też w kierunku na Kurachowe. Tutaj te umocnienia podnewelskie, pod Krasnohorivką, one naprawdę długo się broniły i tam Ukraińcy Rosjanom zadawali duże straty, więc teraz chcą to Rosjanie po prostu zrealizować, pokonać tutaj rzeczywiście Ukraińców, wyrównać front, i wtedy będą myśleli dalej o Selidowe i o Pokrowsku. Selidowe nie udało im się zdobyć z marszu, zostali odparci, ponieśli straty i nie atakują w tej chwili miasta. Kilka dni było nawet spokojnych w samym mieście, zobaczymy jak będzie w najbliższych dniach. Jest jeszcze jedno miejsce, które jest w tej chwili piekłem, jest to bardziej na południe, przenieśmy się bardziej na południe obwodu donieckiego. Słynny Uledar, którego broni 72. Brygada Zmechanizowana, słynna brygada Czarni Zaporoscy, ich zawołanie to Ukraina albo śmierć. No i w tej chwili, proszę Państwa, giną, bo ponoszą bardzo duże straty. Rosjanie próbują od Pawliwki obejść Uledar, od południa od Pawliwki i od wschodu od Wodianę i otoczyć Uledar. Zobaczymy, czy im się to uda. Sytuacja jest dla Ukraińców w tej chwili bardzo, bardzo tam trudna. Obserwujemy kolejne nagrania, które stamtąd pojawiają się w internecie. Rosjanie bombardują, ostrzeliwują, rzucają nie tylko bomby szybujące, nie tylko rakiety są używane do ataków, ale także broń termobaryczna, przerażające wyrzutnie TOS-1. Jeśli ktoś widział, co robi broń termobaryczna na froncie, proszę Państwa, to będzie pamiętał całe życie. I no to jest broń dla zwykłych żołnierzy, którzy starają się bronić w okopach. Przerażająca, widzimy, że tam Rosjanie używają TOS-ów. Ryzykują, bo one nie mają dużego zasięgu i mogą je Ukraińcy atakować, no ale chcą za wszelką cenę Uledar zająć. Najprawdopodobniej ich celem jest po prostu to, aby zająć Uledar i iść dalej właśnie z południa na północ. Dalej cel jest jeden, zająć jak najwięcej terytorium obwodu donieckiego. Ale co ciekawe, nie tylko tam Rosjanie atakują, na granicy obwodu charkowskiego i ługańskiego, Berestowe i słynne Piszczane, gdzie się przebili wcześniej. Wydawało się, że Ukraińcy ich tam odeprą, skontratakują i wyrównają front. Tak się nie stało. W tej chwili atakują Rosjanie na tym kierunku, z Piszczany na południe i ze Stelmachiwki na Łozową i znów chcą zrobić taki worek, znów chcą otoczyć ukraińskie siły, które w tej chwili bronią się na granicy obwodów ługańskiego i charkowskiego pod Berestowe i pod Nowoseliskie. Zobaczymy, czy im się to uda. Widzimy, że jest bardzo duże wzmożenie, jeśli chodzi właśnie o te ataki rosyjskie. Tak jak mówiłem Państwu we wcześniejszych raportach, dopóki trwa wrzesień, dopóki nie zaczęły się opady, dopóki nie zaczęło się błoto, obie strony będą atakować, 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 robić wszystko, żeby jak najwięcej terytorium zająć. Rosjanie mają za cel właśnie tutaj zajęcie na granicy obwodu charkowskiego, ługańskiego, tego terytorium, utworzenie takiej, wyrównanie frontu i przygotowanie się pewnie do dalszego ataku dalej właśnie na tym kierunku, na zachód, a jeśli chodzi o obwód doniecki, no to atakują w obwodzie donieckim teraz przede wszystkim na Kurachowe. Mówię tutaj o otoczeniu Newelskie, to o czym Państwu opowiedziałem, właśnie ten kierunek Pokrowski, ale bardziej na południe, więc Kurachowski można powiedzieć, no i atakują pod Wuledarem, pod Wodianę, tam niestety też odnieśli sukcesy, zajęli kilka pozycji, których Ukraińcy bardzo długo bronili, Ukraińcy tam ponoszą duże straty, obie strony naprawdę tam krwawo walczą o terytorium. Zobaczymy, jakie będą efekty tych walk, czy Ukraińcy rzeczywiście zatrzymają Rosjan, czy uda im się zatrzymać Rosjan na tym kierunku donieckim. Jeśli chodzi jeszcze o Wuledar, to tam duże siły rosyjskie atakują na Wodianę i właśnie na Pawliwki. Tam jest między innymi piechota morska, są brygady strzelców, są oddziały z Dalekiego Wschodu, także to są dobre oddziały, które rzeczywiście niestety, ale są skuteczne i są bardzo trudnym przeciwnikiem dla ukraińskich obrońców. A jeśli chodzi o obwód kurski, to tam ewidentnie widzimy, że Ukraińcy dalej mają inicjatywę. Oni w tej chwili atakują na północ od Martynowki, starają się zdobyć Bolszoje Sołdackoje. Tam cały czas trwają walki i wygląda na to, że Ukraińcy, którzy kontrolują, przypomnę, dalej około 1300 km2 terytorium, dalej starają się nacierać, dalej starają się zajmować kolejne rosyjskie terytoria. Dla nich kluczowe jest to, żeby jak najwięcej tego terytorium rosyjskiego zająć i utrzymać właśnie do momentu, aż zaczną się opady deszczu. Tutaj obie strony cały czas grają w te szachy, szachy, w których setki żołnierzy, tysiące żołnierzy giną. Setki to giną każdego dnia, tak aby Ukraińcy chcą zająć jak najwięcej terytorium obwodu kurskiego i okopać się tam, już zresztą to robią i bronić się tam jesienią i zimą, a Rosjanie chcą zająć jak najwięcej terytorium obwodu donieckiego. I warto tu jednak dodać, że Ukraińcom udało się też dwa dni temu zająć dwie wioski, Nieczajew i Niżnaja Parowaja. Więc to są jakieś małe taktyczne kolejne sukcesy i dalej ta inicjatywa po stronie Ukraińców jest. Trzeba przyznać, że to już są walki pozycyjne. Inaczej wygląda ta operacja w obwodzie kurskim, ale proszę Państwa, minęło 4 tygodnie, dalej te walki w obwodzie kurskim trwają, dalej to Ukraińcy mają inicjatywę i dalej Rosjanie nie są w stanie Ukraińców z tego terytorium wypchnąć. I skoro mówimy już o Rosji, o Federacji Rosyjskiej i obwodzie kurskim, to przechodzimy do rozmowy z moim dzisiejszym gościem. Będziemy mówić o tym, jak Rosjanie zareagowali na tę operację. Będziemy mówić o tym, co dzieje się w Rosji, jakie są nastroje w Rosji, społeczne nastroje, ale także nastroje rosyjskich elit. No i będziemy po raz kolejny, już drugi raz po kilku miesiącach wrócimy do tego tematu, rozmawiać o tym, czy Rosja dalej jest mocarstwem, czy jest już tylko po prostu stanem umysłu. Proszę Państwa, mam przyjemność gościć po raz drugi na tym kanale dziennikarza, youtubera i wolontariusza Marcina Strzyżewskiego. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Marcinie, śledzę to, co wrzucasz u siebie na kanale. Dużo tego wrzucasz ostatnio, podobnie jak ja, od początku tej operacji w obwodzie kurskim więcej. Chciałem cię zapytać, ponieważ wiem, że cały czas jakby śledzisz to, co się tam dzieje, jak ty po tych ponad, no już właściwie po po 4 tygodniach oceniasz te operacje?
To jest bardzo ciekawy i bardzo złożony temat. No tutaj nie muszę tobie tłumaczyć, dlaczego to jest złożone, ale faktycznie przede wszystkim powiem ci w ten sposób. Wiadomo, że nasza perspektywa tego wydarzenia się bardzo zmieniała w czasie, bo początkowo była niepewność duża. Po co to? Dlaczego? Jak to będzie duże? Wielu ludzi określało to jako operację bardzo ryzykowną i faktycznie, no jak każde działanie, zwłaszcza duże, na dużą skalę działanie w trakcie wojny jest ryzykowne, bo wojna no, wiąże się z ryzykiem cały czas. To ryzyko, że wykorzystamy nasze zasoby w niewłaściwy sposób, no, jest tu obecne. Później była taka fala wręcz euforii, dość dużego optymizmu. Ja nawet pozwoliłem sobie popełnić taki materiał, w którym wyrażałem pogląd, że być może jeszcze w tym roku, jeśli wszystkie gwiazdy na niebie ułożą się w sposób właściwy, że może się uda tę wojnę szczęśliwie zakończyć w tym roku. Prawdę mówiąc, wciąż wydaje mi się, że są tutaj takie jeszcze scenariusze, które w teorii mogłyby do tego doprowadzić. No natomiast wiadomo, jak już minął czas, to oceniamy o wiele bardziej spokojnie te operacje i wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim taki absolutnie podstawowy element, który się udało wsadzić do układanki, polega na tym, że już w tej chwili mówimy o armii ukraińskiej okupującej tereny Rosji. I to, czy to jest 500 kilometrów czy 1000 kwadratowych, prawdę mówiąc, dla mnie wydaje się drugorzędne. Istotne jest przede wszystkim to, że już scenariusz zamrożenia konfliktu na poziomie status quo, to znaczy gdzie stoi rosyjski żołnierz, tam jest Rosja, gdzie stoi ukraiński żołnierz, tam jest Ukraina. Daliśmy sobie po razie i się rozchodzimy pod pilnującym nas wzrokiem wujka zza oceanu i wujka zza wielkiego stepu. I się na tym kończy. Ten scenariusz jest już w tej chwili o wiele mniej prawdopodobny, głównie dlatego, że Putinowi będzie o wiele trudniej sprzedać to swojej elicie, no bo wiadomo, że społeczeństwo jest tutaj mniej istotne, drugorzędne, chociaż też ja będę uparcie twierdził, że jednak jest istotne w obliczeniach Kremla, bo cały czas widzimy, że biorą pod uwagę zdanie społeczeństwa na różny temat, po prostu w praktyce to obserwujemy. Więc nie będzie w stanie sprzedać tego wszystkiego jako zwycięstwa, a koszty dla Rosji są gigantyczne, więc jeśli chce się z tej wojny w jakimś sensie wycofać, no to przydałoby się móc przedstawić to jako zwycięstwo. Tylko pytanie oczywiście brzmi, po co Kijowowi było tego typu wetknięcie kija w szprychy ewentualnego zatrzymania wojny? Wydaje mi się, że to nie miałoby sensu, gdyby dowództwo ukraińskie nie spodziewało się, że mogą iść za tym jakieś dalsze kroki, które mogą to zwycięstwo przyspieszyć. No bo faktycznie, jeśli oni by, tak jak chciała rosyjska propaganda, ostatnimi rozpaczliwymi siłami zdecydowali się na taką operację w Okręgu Kurskim, to ona by niczego nie przyniosła, bo jeśli by to były ostatnie rozpaczliwe podrygi, to wyrzucenie ich stamtąd oznaczałoby dalsze zawalenie się frontu na wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Więc póki co wydaje mi się, że tutaj podstawowa kwestia jest taka, że Ukraińcy czują się na tyle pewnie, że chcą tę wojnę, no brzydko mówiąc, przedłużyć po prostu, że nie chcą zamrożenia konfliktu wynikającego na przykład ze zmiany prezydenta w Stanach Zjednoczonych, który by zmusił obie strony do tego, żeby się zatrzymały, tylko że to w jakiś sposób właśnie skłania nas do refleksji, że gdzieś jeszcze coś mają, jakąś pięść za plecami. No i oprócz tego oczywiście mamy takie bardziej operacyjne skutki. Wydaje mi się, że tutaj kwestia odciągnięcia, tutaj bardzo różnie się mówi o tym, jaka ilość sił i środków z innych frontów została zabrana pod Kursk. No widzimy, że to wręcz przyspieszyło postępy pod Pokrowskiem, w tym sensie, że w sierpniu były one większe terytorialnie w kilometrach kwadratowych niż w poprzednich miesiącach na kierunku pokrowskim. To budzi oczywiście duży niepokój, mój także. Cały czas się boję, co się tam wydarzy. I no, jedyne, co mamy tutaj do obrony takiej emocjonalnej, to wiara w to, że istnieje tam jakiś plan, którego my jeszcze nie znamy i którego będziemy się za 2 tygodnie na przykład cieszyć, że go nie znaliśmy, bo to znaczy, że nikt go nie znał na przykład. ale póki co wygląda to, jak sam opowiadasz wielokrotnie, bardzo trudno. Natomiast też no, musimy pamiętać, że Rosja, żeby faktycznie nie tylko dojść do Pokrowska, ale i zająć Pokrowsk, nie tylko przełamać front, ale i rozwinąć uderzenie, musi mieć jakieś rezerwy. Samo przełamanie frontu, jeśli za tym nie ma mobilnych, przygotowanych sił, które są w stanie się przez to wyłamanie wlać i rozpocząć wojnę manewrową, no często jest mało efektywne, tak jak było pod Nowym Jorkiem, oczywiście tym donbaskim Nowym Jorkiem, jak w Oczeretynę. Rosjanie mieli takie regionalne sukcesy, nie mieli rezerw, żeby je faktycznie zmienić w jakieś zwinięcie frontu na dużą skalę. Więc pytanie brzmi, czy przypadkiem ta ofensywa w Okręgu Kurskim, o ile nie przyniosła efektów tu i teraz, bo nie przyniosła tam konkretnie dla zabrania sił spod Pokrowska. Pytanie, jaki to ma wpływ na ewentualne możliwości dalszego wspierania rosyjskiej ofensywy kolejnymi rezerwami, kiedy już tam obecni żołnierze będą wycofywani jako ranni i zabici, bo to jest duża operacja i tam rezerwy są potrzebne. Czy Rosja ma wystarczająco dużo rezerw, żeby i tam dosypywać i w Kursku stabilizować sytuację? No tego ja po prostu niestety nie wiem.
No ale nie wygląda na to, żeby miała. Ty powiedziałeś o tym, że nie do końca jest ważne, znaczy, że to nie jest najważniejsze, jaki teren kontrolują Ukraińcy w tej chwili. Zgadzam się, bo chodzi o ten wymiar, że w ogóle mają teren rosyjski. Ja się z tobą całkowicie zgadzam, choć jak wczoraj przeglądałem po raz kolejny mapę i zobaczyłem też, że Instytut Studiów nad Wojną napisał, że Rosjanie w sierpniu zajęli 242 km kwadratowe, czyli najwięcej od miesięcznie od jesieni 2022 roku, mówimy o Donbasie, to z jednej strony zrobiło mi się no po prostu tak, może nie smutno, ale że no poczułem, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo poważna, no ale z drugiej strony pomyślałem sobie, okej, okay, ale Ukraińcy w miesiąc zajęli 1200 km kwadratowych Rosji, czyli 5 razy tyle. I to na pewno jest jakaś odpowiedź na też tą rosyjską propagandę. Putin w Mongolii tłumaczył, że Rosja zajmuje całe kilometry kwadratowe ukraińskiego terytorium. Kiedy my ostatnio rozmawialiśmy, już chwilę temu, już parę miesięcy można powiedzieć temu, ja cię zapytałem, czy Rosja to jeszcze imperium, czy już tylko stan umysłu? W międzyczasie Ukraińcy zajęli część terytorium Rosji. To jak ty to teraz oceniasz? Jeszcze imperium, czy już tylko stan umysłu?
Znaczy wiesz co, powiem ci w ten sposób. Oczywiście sam termin imperium nie zakłada jakiejś kwestii jakościowej czy kwestii siły. Możemy tutaj pytać się, czy mocarstwo, jeszcze chyba też gdzieś to padło w tamtym pytaniu, czy nie mocarstwo. Wiesz co, powiem ci tak, widzimy, że jest to faktycznie no, imperium tak z definicji, jest teren ten centralny, macierzysty plus nazwijmy to w ten sposób kolonie. Fakt jest to na pewno i to już od dawna imperium w fazie schyłku. Oni przedłużają w ogóle, jeśli popatrzymy na europejskie imperia kolonialne, bo w gruncie rzeczy Rosja była jednym z imperiów kolonialnych europejskich, bardzo nietypowe pod wieloma względami, na uboczu, rozwinięte trochę później, ale w gruncie rzeczy najbliższe jest właśnie historycznie takim Austro-Węgrom, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o strukturę, o ten proces historyczny. On tam przebiegał na marginesie Europy, więc trochę inaczej. Niemniej te imperia powoli sobie znikały, a Imperium Rosyjskie tutaj bardzo walczyło pazurami i zębami, żeby nie przestać być tym imperium. Oczywiście był ten etap radziecki, teraz próbują jeszcze się z tego wygrzebać. Myślę, że to jest wszystko długi historyczny proces upadku imperium, który gdzieś kiedyś ktoś w podręczniku historii opisze jako Rosja, upadek imperium 1905-2048. Powiedzmy, wymyślam datę zupełnie, a to może być 28 albo i 24, zobaczymy. Ale to jest jak najbardziej wciąż imperium. Czy jest to mocarstwo? W dużej mierze niestety dalej tutaj pojawiają się tego typu elementy, bo to, co widzieliśmy wtedy przy naszej ostatniej rozmowie, dalej tutaj jest obecne. Dalej mają przede wszystkim możliwość wpływu na rzeczywistość większą niż standardowe państwo, którego byśmy nie określili mocarstwem. Powiedzmy, możecie sobie tutaj dowoli wybierać Meksyk, Portugalia, nie wiem, Tajlandia. Mamy do czynienia z państwem, które przede wszystkim jest po prostu mocarstwem jądrowym. To niestety jest, czy my wierzymy w to, że ich arsenał jądrowy działa, czy nie wierzymy, czy wierzymy, że oni go użyją, czy wierzymy, że go nie użyją. Ja osobiście jestem twardo na stanowisku, że oni nie mają nic do zyskania używając arsenału jądrowego, więc tego nie zrobią. Natomiast widzimy bardzo wyraźnie, że Stany Zjednoczone i inni duzi gracze na arenie międzynarodowej traktują Rosję jak mocarstwo. Się po prostu liczą z tego typu konsekwencjami, jak na przykład konsekwencje jądrowe. Chociażby tutaj to, o czym strona ukraińska krzyczy i w mediach, i na poziomie oficjalnym, błagają, proszą, argumentują, negocjują, pozwólcie nam atakować Rosjan. Przecież widzicie, stoimy na ich terenie, butami, jeździmy czołgami, nic z tym nie robią, no nic nie są w stanie. Patrzcie, to nie jest żadne mocarstwo. I dodajmy, to jest, jeśli się nie mylę, pierwszy taki przypadek w historii, żeby teren państwa posiadającego arsenał jądrowy był okupowany tak, w taki trwały sposób. No tutaj możemy chyba mówić, że w pewnych momentach pytanie, kiedy Izrael wszedł w posiadanie broni jądrowej, przy której wojnie ją już miał, no tak czy inaczej, mamy tutaj taki bardzo nietypowy przypadek. Państwo, które oficjalnie tę broń jądrową posiada, były na to dowody, testy nuklearne, nagrania i tak dalej. I wrodzy żołnierze po prostu stoją na ich terenie. Więc zdecydowanie no, tutaj widzimy element takiej bardzo silnej erozji tego mocarstwowego statusu. I ja jestem przekonany, że cała ta historia, ona może się nie skończyć w dniu, kiedy zostaną podpisane porozumienia pokojowe na linii Moskwa-Kijów, to jeszcze może się toczyć parę lat, tam mogą być kryzysy polityczne, ale możemy na przykład zobaczyć taką sytuację za 3, 4, 5 lat, że na przykład świat będzie inwestował w Rosję, dostarczał jej pomoc humanitarną, uczył ją na nowo, jak się buduje drogi i spichlerze, ale za cenę na przykład oddania broni jądrowej. I może się tak wydarzyć w którymś momencie, że głodująca Rosja odda swoje głowice, wpuści inspektorów, to wszystko pójdzie na żyletki, żeby ich wykarmić i wtedy będzie można mówić, że faktycznie Rosja utraciła swój status mocarstwa, bo póki co no niestety ja też bym wolał taką rzeczywistość, w której świat by traktował Rosję inaczej. W ogóle ja sobie czasem marzę o tym, że na korytarzach ONZ-u tam te ci chamscy, niewykształceni, podli ludzie, ci rosyjscy tak zwani, pożal się Boże, dyplomaci, którzy narzekają, składają jakieś protesty, że ich teren jest ostrzeliwany, to ja marzę o tym, żeby przedstawiciele świata im powiedzieli, wy co, do budy i z powrotem stamtąd coś czekajcie. No ale niestety świat traktuje Rosję jak mocarstwo. Są ku temu powody, są obawy przed tym, że Rosja może właśnie po pierwsze użyć broni jądrowej, po drugie w teorii jest to możliwe, mogłaby odciąć, oczywiście to byłby ruch dla niej samobójczy, zresztą tak samo jak użycie broni jądrowej, ale mogłaby odciąć po prostu dostawy surowców dla świata całkowicie, wyciąć eksport ropy z Rosji do świata i mamy też globalny kryzys paliwowy, który sprawia, że ceny paliw rosną w górę na całym świecie. Jest to też poważna obawa. Wciąż Rosja ma po prostu dźwignię wpływu na rzeczywistość, niestety większe niż wiele krajów, których po prostu jako mocarstwa nie określamy.
Tak, a jednocześnie to rzeczywiście chyba dalej jest stan umysłu, przede wszystkim jeśli chodzi o tę propagandę, to w co wierzą sami Rosjanie, cały czas to śledzisz. Powiedz mi, jak Rosjanie przyjęli tę sytuację w obwodzie kurskim? Sytuację w obwodzie kurskim, te ataki ostatnie na Moskwę, słuchając czy jeszcze sprawdzam najnowsze informacje i widzę, że jeśli chodzi o rafinerię Gazpromu pod Moskwą, to jedną z najważniejszych w ogóle, jakie są, jakie posiada Gazprom, to ona zmniejszyła o połowę swoje moce produkcyjne po tym niedzielnym ataku z użyciem dronów ukraińskich.
Tutaj powiem Ci, że ja zawsze mam duże obawy przed wypowiadaniem się na temat tego, jak Rosjanie myślą, co czują, co uważają, jak przyjęli, bo no, nie wiemy, co siedzi w głowach każdego Rosjanina, to zawsze jest spektrum, w tym sensie, że są tacy, którzy traktują to bardzo wojowniczo, są tacy, którzy w ogóle starają się unikać tematu. Słyszałem o przypadkach, kiedy ludzie zaczęli zbierać na wyjazd po inwazji ukraińskiej na Okręg Kurski, na wyjazd z kraju, ale przede wszystkim możemy, jak mi się wydaje, myśleć i mówić o tym, co obiektywnie jesteśmy w stanie zaobserwować, a obiektywnie obserwujemy, że reakcji społeczeństwa jako takiej, no praktycznie dużej, obserwowalnej, skoordynowanej akcji społeczeństwa nie ma ani w jedną, ani w drugą stronę. Co tutaj określam jako jedną i drugą stronę, moglibyśmy zobaczyć jakiegoś rodzaju zryw patriotyczny, atakują naszą ojczyznę, napadają, atakują, mordują, więc my się zapisujemy, idziemy do walki, idziemy bronić tego obwodu kurskiego, bo to jest nasza ziemia i skończyły się przelewki, nie widać tego zupełnie. Przy czym też warto powiedzieć, że oprócz tego, że Rosjan przez lata, pokolenia wychowywali do bierności politycznej, to jeszcze to jest pewnego rodzaju paradoks, może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale Rosja jest krajem mocno rozbrojonym, jeśli chodzi o społeczeństwo, mocno nauczonym tego, że rozwiązania siłowe to jest domena państwa. I oczywiście tu jest wiele paradoksów, choćby polegających na tym, że przecież widzimy w Rosji bardzo wiele przemocy polegającej na tym, że się bandy migrantów ze sobą biją, że ostatnio była taka sytuacja, samochód pełen Czeczenów zajechał drogę autobusowi pełnemu gości weselnych, zaczęli straszyć, wybijać okna tam z pistoletami traumatycznymi na kule gumowe, ich tam straszyć i tak dalej, więc tego typu sytuacje się generalnie dzieją, natomiast w Rosji właśnie no bardzo trudno jest na przykład posiadać broń i to broń, na przykład krótka broń palna jest w zasadzie dla obywatela poza jakimkolwiek marzeniem o dostępności. Jeśli chodzi o broń myśliwską, to tu też jest dużo ograniczeń, trzeba na przykład odczekiwać, nie każdy rodzaj broni możesz kupić od razu po wejściu w posiadanie dokumentów, trzeba tam odsłużyć, mieć jakiś staż, uczy się tych ludzi bardzo intensywnie, że tego typu operacje i działania to jest rzecz dla państwa i masz tego nie robić. To jest ciekawe, bo faktycznie są tutaj dwie strony tego medalu, tego typu ludzie, którzy biorą sprawy w swoje ręce, mogą narobić więcej szkody niż pożytku. Może się tak zdarzyć. Z drugiej strony, no tak jak w 2014 roku w Ukrainie, tego typu postawy praktycznie uratowały państwo. Natomiast Rosjanie faktycznie no, nie zareagowali falą patriotyzmu i to jest też ciekawe o tyle, że przecież oczywiście o ile by formowanie właśnie takich żywiołowych drużyn narodowych byłoby tutaj trudne w tym środowisku, gdzie nie ma dostępu, gdzie jesteś nauczony, że każde tego typu działanie może być prześladowane przez państwo, no to w teorii istnieje bardzo prosty kanał, żeby się przysłużyć takiej obronie. Po prostu idziesz do dowolnego wojenkomatu, kasujesz od minimum 400 tysięcy rubli od państwa plus wypłaty tam regionalne, no nawet do ponad 2 milionów rubli, jeszcze nawet działki na Krymie obiecują. W teorii powinniśmy zobaczyć kolejki ludzi stojących do takich wojskowych komend uzupełnień i gdyby one się pojawiły, to by je nam na pewno pokazali, bo to jest w ich interesie. Tego nie widać. Z drugiej strony, jak nie widać takiego zrywu patriotycznego, tak i nie widać takiego zrywu protestów, to znaczy w teorii część ludzi mogłaby uznać, no dobrze, pobawiliście się w wojnę, ale widzimy, że wam nie wychodzi, dość, koniec z tą wojną, z tym Putinem i tak dalej. Takiej reakcji też nie widać. Chociaż tu oczywiście sytuacja też jest zrozumiała. Przede wszystkim ten stosunkowo wąski, ta warstwa ludności, która już przeszła kawałeczek dalej na drabinie rozwoju społecznego i politycznego, w sensie takiej myśli politycznej. Ludzie, którzy wiedzieli, że no, ten kraj nie powinien tak wyglądać, że nie chcą żyć w takim miejscu, no to oni przez lata, jeszcze na długo przed wojną, zaczęli uciekać po wojnie, zaczęli uciekać szybciej. Zostali ci, którzy się boją, ci, którzy co najwyżej się nie boją podpalić coś na linii kolejowej gdzieś w lesie. Chwała im za to, ale też nie widzimy tutaj żadnego wzrostu tego typu zachowań. Można by powiedzieć, że zaskakująco biernie Rosjanie przyjęli tę sytuację, chociaż biorąc pod uwagę to, jak biernie przyjęli samą wojnę i wszystko inne, co się działo po drodze w czasie tej wojny, no to też trudno się dziwić. Na tym etapie naprawdę trudno powiedzieć, co mogłoby wyrwać Rosjan z letargu. Chociaż jest tutaj pewna teoria, ukraiński dziennikarz Dmitrij Gardon twierdzi, że poczytny taki duży dziennikarz ukraiński twierdzi, że planem ukraińskiego dowództwa jest sprawić, żeby nie cała Rosja, bo to byłoby trudne do wykonania, ale żeby tej zimy było wyjątkowo trudno żyć mieszkańcom Moskwy ze względu na przerwy w dostawie właśnie wody, ciepła i energii elektrycznej, żeby elity rosyjskie wściekłe na Putina mogły wykorzystać tę sytuację dla jego odsunięcia. To nie są moje słowa, to jest jego wariant oczywiście, ale też pytanie brzmi, czy faktycznie jeśli Moskwa zostanie z powodu nalotów, a widzimy, że jest to technicznie rzecz biorąc możliwe, że tak się stanie, zostanie bez prądu i ciepła zimą przy 30-stopniowych mrozach. No ja jestem osobiście ciekaw, nie będę tutaj się zakładał, czy próbował zgadywać, jestem zwyczajnie ciekaw, czy to byłoby w stanie Rosjan wyrwać z letargu. Myślę, że muszę na tę zimę przygotować sobie jakieś przekąski, bo będę to bardzo intensywnie obserwował.
No tak, no ale jestem w stanie w to też uwierzyć. Wydaje mi się, że to bardzo pasuje do tego, co teraz obserwujemy po stronie Ukrainy i też do tego, o czym mówi sam prezydent Zeleński, bo nawet w trakcie konferencji prasowej z Andrzejem Dudą o tym mówił. Miałem okazję tam być i nawet go zapytać o to, jak on widzi zakończenie tej wojny i on mówił o dyplomacji, ale mówił też o działaniach, które jakoś będą wpływały na Rosjan, więc to, co teraz powiedziałeś, wydaje mi się bardzo prawdopodobne, tylko pytanie, co będzie po drugiej stronie, bo ja się jestem w stanie założyć, że na pewno taka sytuacja będzie dotyczyła Ukraińców, to znaczy, że to mogą być raczej działania chyba odwetowe w stosunku do tego, co się będzie działo tutaj, no bo jak sam wiesz, bo często jesteś tutaj i też chyba możemy Państwu zdradzić, że się próbujemy tutaj złapać i umówić, bo często tu przyjeżdżasz też z pomocą, no ten problem z prądem już jest zauważalnie trudny. Ja teraz miałem problem, żeby się wcześniej, na przykład z Tobą, byśmy się wcześniej nie połączyli, bo był słaby zasięg przez to, że nie było prądu. Tego prądu w Kijowie samym bardzo często nie ma, są te awaryjne wyłączenia, a to dopiero jeden taki zmasowany atak tydzień temu. No i codziennie też Rosjanie jednak od tamtej pory próbują jakoś atakować. Wczoraj 30 rakiet, 23 drony, dziś w nocy znów 20 kilka dronów Ukraińcy zestrzelili rosyjskich. Widać, że to Rosjanie chcą właśnie sprawić, że Ukraińcom będzie zimą chłodno i ciemno. To ja rozumiem, że to będzie taka odpowiedź ukraińska i teraz pytanie, które społeczeństwo będzie bardziej wytrzymałe. No mogę się domyślać, że ukraińskie, bo już jest do tego przyzwyczajone.
A czy wiesz co, tutaj powiem w ten sposób, nieważne tak naprawdę co zrobią Ukraińcy w tej chwili, to równie dobrze mogliby się wczołgać Putinowi pod kołdrę i ugryźć go w kostkę, to wciąż będzie odpowiedź. Po 24 lutego to już wszystko możemy zdefiniować jako odpowiedź. Faktycznie, no wiesz, no tobie nie muszę tłumaczyć, natomiast może nie wszyscy wiedzą, ukraińskie społeczeństwo już żyje w tym przynajmniej od 22 roku, przynajmniej wtedy, no wtedy to się zaczynało. Ja byłem w Charkowie tuż po tym pierwszym ataku na jedną z elektrowni. Mhm. Wtedy to było jeszcze bardzo takie świeże, ale w tej chwili no po prostu nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś tam nie było jakiegoś generatora, dużego powerbanka tej stacji ładowania. Mhm. W szpitalach, w fabrykach, na stacjach benzynowych, w małych sklepikach, w restauracjach i tak dalej. To jest często takie bardzo, bym powiedział, chałupnicze. Na przykład widziałem w Umaniu taki no taki na chodniku stojący zwykły marketowy generator, na takiej desce malutkiej, wąskiej, kabel do góry, żeby nie przeszkadzał ludziom po chodniku i do tej restauracji. I oni już sobie z tym radzą. To oczywiście nie oznacza, że jest łatwo. Chodzi o to, że oni już w tym żyją. Ta zima może być trudniejsza i to też trzeba brać pod uwagę, także w działaniach pomocowych. Tak jak mówisz, te ataki są coraz skuteczniejsze momentami. Pamiętam, że na początku te pierwsze fale ataków to była często próba zniszczenia infrastruktury przesyłowej. Teraz mamy więcej ataków w generację. Jest z tym ogromny problem. Rosjanie po prostu jeszcze nie mają całej tej, nazwijmy to w ten sposób, całego tego wyposażenia, które jest potrzebne, żeby to przetrwać. To jest po pierwsze. Po drugie, to co mówisz, że Ukraińcy prędzej wytrzymają. No, musimy tutaj pamiętać o tym, że Ukraińcy walczą o swoje fizyczne przetrwanie. Zostali napadnięci i w zasadzie nie mają jakiejś drogi wyjścia. Rosjanie są trochę bardziej, powiedzmy, jak nie wiem, Amerykanie w Wietnamie. To znaczy oni gdzieś tam wysłali swoich żołnierzy i w zasadzie cała masa Rosjan żyje w przekonaniu, że ta wojna ich nie dotyczy, że to się dzieje gdzieś daleko. I całe wszystkie te właśnie ataki, ofensywa na Okręg Kurski, ataki dronowe na infrastrukturę, to jest wszystko próba pokazania rosyjskiemu społeczeństwu, że te koszty wojny faktycznie ich bezpośrednio dotykają, bo one już wcześniej ich dotykały, tylko że jak taki Rosjanin w umownym Omsku szedł do sklepu i widział, że jajka są drogie, no to on oglądał telewizję i się dowiadywał stamtąd różnych rzeczy i w gruncie rzeczy to część z nich mogła spokojnie uwierzyć, że to dlatego, że Amerykanie są wobec nich złośliwi, a w ten sposób można próbować pokazać im, że faktycznie jeśli w Moskwie to już było, nawet w zeszłym roku było to widać, była tak zwana histeria dronowa, to znaczy pojawiały się doniesienia, że służby alarmowe dostają częste telefony, zgłoszenia o tym, że drony latają po niebie, bo się ludzie tego bali, a wtedy jeszcze było dość łagodnie. Wszystko wskazuje na to, że w tej chwili Ukraińcy będą w stanie atakować dużo bardziej intensywnie i wynika to i z rozwoju technologii dronowych, i z dość konsekwentnego niszczenia instalacji przeciwlotniczych i po prostu zużycia materiału wojennego. Coraz mniej ludzi, coraz mniej sprzętu, coraz więcej wydatków dla Rosji. Więc faktycznie tutaj, jeśli byśmy mieli zgadywać, kto prędzej wytrzyma tego typu trudną sytuację, to myślę, że jednak Ukraińcy no wiedzą, że wyjście na plac i krzyczenie do Zelenskiego, że coś ty narobił, no jest kontrproduktywne, no bo to nie Zelenski zaczął tę wojnę i on jej nie może swoją decyzją skończyć. Putin może, do niego krzyczeć w teorii można. Jeszcze tylko dodam, że do wszystkich tych, którzy powtarzają mi często w komentarzach, że Rosjanie w czasie II wojny światowej wytrzymali wszystkie możliwe niedogodności, to pamiętajmy, że właśnie oni wtedy byli na pozycji Ukraińców. To oni byli zaatakowani i walczyli o swoje fizyczne przetrwanie, to po pierwsze, a po drugie, nie mówimy tutaj w czasach II wojny światowej po prostu o Rosjanach, tylko o Związku Radzieckim, w tym między innymi oczywiście i o Ukraińcach, więc oni także to doświadczenie za sobą mają.
Czy wiesz, to jest, ja też mam bardzo wiele wątpliwości, czy rzeczywiście da się Rosjan do czegoś, zmusić, że da się wpłynąć jakoś na Rosjan, żeby oni wyszli, zaczęli protestować. To mi się wydaje jednak mimo wszystko niewyobrażalne, biorąc pod uwagę, jak bardzo oczadzony tą propagandą jest ten naród, bo jak czytam niektóre wpisy na Telegramach, patrzę na niektóre grupy albo oglądam jakieś materiały, które tam zostały nagrane, to po prostu czasami się łapię za głowę. Natomiast rzeczywiście zaskoczyło mnie, że jednak były takie wypowiedzi, które wyciekły do internetu, jakichś kobiet, które na przykład traciły domy w obwodzie kurskim, musiały uciekać, które wprost, pamiętam takie nagranie, gdzie kobieta krzyczy, że Władimirze Władimirowiczu, ty na pewno o tym nie wiesz, bo oni ci nie mówią, oni ci okłamują, ale pomóż nam. Ja po prostu się czułem, jakbym oglądał 1905 rok, o którym wspomniałeś, oglądał po prostu krzyk do cara, prawda? Car biedny, car nie wie, bojarzy kłamią, oszukują go, wykorzystują ludność, ale to było jednak mimo wszystko coś zaskakującego. To mi się skojarzyło z tym, jak Kursk zatonął i ta matka, która jednego z tych marynarzy, która mimo tego, że ją tam uciszano, odciągano, krzyczała do Putina, że to wszystko jego wina. To jest takie wstrząsające nagranie, jak Państwo nie widzieli, to Państwa odsyłam sprzed 24 lat, nomen omen. I właśnie się zastanawiam, czy rzeczywiście to może wywołać jakieś efekty, taki rozruch w Rosji, czy nie do końca. No na pewno rzeczywiście Ukraińcy są do tego, że tutaj nie będzie prądu i będzie zimno, przygotowani. To jest to, co powiedziałeś. Od jesieni 22 roku my jesteśmy jakoś tutaj do tego, może nie przyzwyczajeni, no ale jest tylko flow, są generatory. Nagle, proszę Państwa, wyłączają prąd, a miasto całe żyje, włączają się generatory, restauracje są otwarte, można wejść i pić kawę, to co powiedział Marcin. I to się dzieje i w Charkowie, i w Kijowie, i w wielu innych miejscach, i w Dniprze, i w Odessie, wszędzie. No, myślę, że Rosjanie rzeczywiście do tego przygotowani nie są, tylko pytanie, jaki się uda osiągnąć cel, jaki się uda osiągnąć efekt. Czy to też nie jest trochę jednak coś, co ma pokazać sojusznikom Rosji, że Rosja jednak nie jest taka silna? Wiesz, o co mi chodzi, że to nie jest aż tak nastawione na społeczeństwo, no bo po tych dwóch, wiesz, i pół roku tej wojny i wcześniej po tym wszystkim, co się działo w Rosji, mi jest trudno sobie wyobrazić jakieś protesty w Rosji, powiem szczerze, może poza Dagestanem.
Znaczy, powiem Ci tak, myślę, że dla wszystkich w Rosji, którzy by chcieli, a tam jest ogromna liczba ludzi, którzy mają z tą władzą i to nie tylko na poziomie centralnym i nawet nie przede wszystkim na poziomie centralnym, na takim poziomie bardzo lokalnym, że ktoś cię skrzywdził, naczelnik policji, jakiś umowny miejscowy sołtys i tak dalej, że te rachunki są potężne, tylko tam już myślę do wszystkich dotarło, że żadne protesty nie mają sensu, ale jeszcze być może nie dotarło albo jeszcze się boją pójść o krok dalej. Wydaje mi się, że faktycznie no, protestów nie zobaczymy. Któregoś razu być może zobaczymy taką typową rosyjską krwawą rewolucję. Pytanie, na ile rosyjskie społeczeństwo jest do niej gotowe, bo jednak ono się zmieniło. Ostatni raz coś takiego widzieliśmy troszkę ponad 100 lat temu. Faktycznie różnego rodzaju bunty były w Rosji historycznie widoczne, obecne. Ludność się od czasu do czasu buntowała, ale jak już to robiła to krwawo i gwałtownie. Pytanie, czy oni są w stanie coś takiego zrobić, teraz jest pytaniem otwartym, natomiast dla mnie przede wszystkim wiarygodny scenariusz nie polega na tym, że wydarzą się jakiekolwiek protesty oddolne, które będą po prostu, wyjdzie jakiś przypadkowy człowiek z ludu z siatką w ręku i wyrośnie na nowego lidera. Tu raczej bym widział taki scenariusz, że ktoś z wewnątrz tego, nazwijmy to z tego kręgu elit, wykorzysta tę sytuację niezadowolenia społecznego dla swoich celów. Co oczywiście wielu z nas się boi takiego scenariusza, bo tam w tych, nazwijmy to w ten sposób, choć to nie jest słowo, które tu pasuje oczywiście, ale w tych tak zwanych elitach, nie ma ludzi, którzy są gołębiami pokoju, demokracji, a nawet jeśli lubią demokrację, to wiedzą, jak z niej korzystać. Natomiast dla naszych wspólnych interesów europejskich, dla naszego bezpieczeństwa, ja mimo wszystko uważam za bardzo pozytywny scenariusz taką sytuację, w której po prostu dojdzie w Rosji do wewnętrznego kryzysu politycznego, który sprawi, że krew się będzie dalej przelewać, ale będzie się to działo po prostu u nich wewnętrznie i nie będą tego eksportować poza granicę, przynajmniej na początku. To znaczy, jeśli po prostu dojdzie tam do jakiegoś rodzaju zmiany władzy, to najprawdopodobniej będzie to wystarczająco duży chaos, żeby Ukraina była w stanie to wykorzystać, okopać się i czekać, co z tego wyniknie. Na tym etapie jestem dużym zwolennikiem takiego rozwiązania, to znaczy w dyskusji o to, czy przypadkiem Putin nie jest dla nas dobry, bo przynajmniej go znamy i jest niekompetentny, ja uważam, że Putin jest już scenariuszem na tyle złym dla świata, że nie należy się bać, czy może po nim będzie ktoś równie zły, bo on już jest na tyle złym scenariuszem, jest człowiekiem, który przyniósł nam na tyle wiele cierpienia i każdego dnia przynosi, że uważam, że nie należałoby się bać wizji świata bez Putina, bo nawet jeśli pojawi się ktoś, tak jak mówię, pod względem poglądów gorszy, to najprawdopodobniej nie będzie w stanie tak, nazwijmy to w ten sposób, w sposób tak skoordynowany wykorzystywać wszystkich surowców Rosji, bo po prostu w tej chwili istnieje już skostniała, wypracowana przez lata struktura dowodzenia, która działa, która jest oparta na konkretnych osobach, a nie na instytucjach, i to wszystko będzie musiało być przy nowym liderze budowane od nowa, co znowu zajmie lata i co znowu da nam przynajmniej jakiś czas na wpływanie na ten proces. Oczywiście nie mnie z tobą, tylko też dużym światowym graczom politycznym. Ukrainie da czas na ewentualne przygotowanie się w sytuacji, w której Rosja będzie przeżywać wewnętrzny chaos, a nie w sposób zorganizowany przygotowywać się do rundy drugiej. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że jeśli, tak jak mówi właśnie Gardon, tego typu sytuacja jak mróz w moskiewskich mieszkaniach zostanie wykorzystana przez rosyjską elitę, żeby Putina obalić, ja tego nie wiem, ale wydaje się, czy tak się stanie, ale wydaje się, że jest to prawdopodobne o tyle, że faktycznie tego rodzaju nastroje społeczne będą wystarczająco silne, żeby ktoś mógł przyjść i zacząć je wykorzystywać do swoich celów.
Ja jeszcze mam takie pytanie, bo wiem, że ty o wiele bardziej niż ja śledzisz jednak tę rosyjską infosferę, śledzisz też propagandę, to nawet nie ma porównania. Sam korzystam też z, tak, jeśli chodzi o prywatną moją wiedzę i zainteresowania, często z tego, co publikujesz. Powiedz mi, jak Rosjanie odnoszą się teraz do wojny? Czy jest jakaś zmiana w ciągu ostatnich miesięcy? Czy ty ją obserwujesz? Czy jednak dalej jest spore poparcie dla tej operacji specjalnej? Czy ta operacja ukraińska w obwodzie kurskim coś zmieniła? I co mnie bardzo ciekawi, jak propaganda rosyjska przedstawia tę sytuację teraz i operację też w obwodzie kurskim ukraińską?
A czy tutaj faktycznie o wiele łatwiej się wypowiedzieć na temat tego, co mówi propaganda, niż na temat tego, co ludzie myślą? Bo prawdę mówiąc, ja nigdy na przestrzeni tych ostatnich 2,5 roku nie obserwowałem obiektywnych informacji, które by mi potwierdzały tak w sposób w pełni przekonujący, że Rosjanie popierają tę wojnę. Jeszcze byśmy zdefiniowali sobie, co to znaczy Rosjanie popierają, Rosjanie nie popierają. No, musimy przyjąć jakąś definicję, więc powiedziałbym, że jeśli mówimy Rosjanie popierają, to znaczy większość Rosjan popiera. Osobiście nie mam powodów tak twierdzić. Nie twierdzę, że tak nie jest. Nie widzę dowodów na to, że większość Rosjan popiera w sposób szczery, co można by zmierzyć na przykład w ten sposób, że robiliby to aktywnie. Bo jeśli w badaniu socjologicznym jedna osoba na 20 zdecyduje się w ogóle odpowiedzieć na pytanie ankietera i ta osoba powie tak, ja popieram, no to umówmy się, mówi nam to o faktycznych nastrojach społecznych dość niewiele, bo po pierwsze ta osoba bardzo możliwe, że kłamie, a po drugie nie wiemy, co by powiedziała ta ogromna część ludzi, którzy po prostu odmawiają przyjęcia udziału w takich ankietach. Natomiast faktycznie powiem ci, że śledzenie tej infosfery Z-patriotów tak zwanych, to jest, gdyby oczywiście nie było to tak tragiczne, bo mówimy tutaj jednak o wydarzeniach wojennych, o umierających ludziach, no to byłby to całkiem niezły kabaret. Ci ludzie sobie przeczą praktycznie z posta na post, na przykład Fighter Bomber po tym dużym ataku na Rosję, tego weekendowym, trafiłem na jego jeden duży post, a przypomnę, Fighter Bomber zajmuje się lotnictwem, emerytowany rosyjski lotnik, i on pisze, jak to rosyjskie kanały telewizyjne opowiadają o tym, ile zestrzeliły tych dronów ukraińskich, a że to jest w ogóle bez sensu, że to jest mydlenie oczu, że to jest robienie z ludzi głupków, że w ogóle należy brać pod uwagę tylko to, czy cel jest porażony, czy nie jest porażony. Jeśli elektrownia płonie, To znaczy, że została trafiona i nie ma żadnego znaczenia, że po drodze zestrzelono 150 czy 150 tysięcy dronów przeciwnika. Ważne jest, że przeciwnik trafił w elektrownię. I przestańcie w końcu kłamać, mydlić oczy. I sobie myślę, no trochę go tak, jak to mówią Rosjanie, prarwalo, tak mu się wyrwało na zewnątrz. Po czym jadę kawałeczek wyżej, bo akurat w Telegramie często czytam od najnowszych do chwilę późniejszych, żeby te wszystkie, których jeszcze nie przeczytałem, i jeden post wyżej, co pisze Fighter Bomber? No co on pisze? No w okręgu moskiewskim zestrzelono 4 drony przeciwnika, czy tam 3. Nasza obrona przeciwlotnicza zadziałała sprawnie. Więc zupełnie coś innego niż post niżej. Wydaje mi się, że oni mają trochę jak kołchoźnicy w Związku Radzieckim pole kołchozowe, gdzie muszą odpracować swoje i jakieś poletko swoje kołchoźnicze, taką działkę własną, gdzie mogą zrobić coś swojego. I u nich to generalnie widać, że nastroje się pogorszyły i tam się pojawiają otwarcie stwierdzenia, że, no, że Ukraińcy zostaną na terenie Rosji do końca wojny, że nie ma ludzi. To jest w ogóle coś, co jest przerażające, bo oni narzekają, że nie ma ludzi, podczas gdy my widzimy, że ci ludzie tabunami są pędzeni nie tylko na kierunek pokrowski, ale jeszcze i na Toriecki, na Czasifiari, ostatnio po dwóch Ledariem się zaczęli pojawiać, a jednocześnie słyszymy, że im brakuje ludzi, co znaczy, że oni by chcieli jeszcze więcej. Ale faktycznie widać tutaj tego typu, nazwijmy to w ten sposób, poletka ich prywatne kołchoźnicze, na których zwracają uwagę, że to, co się wydarzyło pod Kurskiem, jest przejawem słabości. Przy czym to też nie jest coś takiego, co, oczywiście rosyjskiej słabości, ale to też nie jest coś takiego, co jest tam obserwowane tylko od 6 sierpnia. To są takie refreny. Oni na przykład mają swoje w kółko powtarzane wezwania do tego, że Rosja powinna niszczyć mosty, w tym mosty na przykład na Dnieprze, zupełnie ignorując fakt, że z technicznego punktu widzenia to jest skrajnie trudne zadanie, że Iskandery musiałyby mieć 100% celność i trzeba by ich zużyć za pewnie z 500 milionów dolarów, żeby faktycznie most trwale uszkodzić, jeden i co dalej, a że one nie mają takiej 100% celności, że każdy z nich trafi w most, a nie obok w wodę, ale to im nie przeszkadza, żeby po prostu cały czas narzekać na to, że Rosja bije się w rękawiczkach, z jedną ręką za plecami, że w ogóle powinniśmy jakoś tak intensywniej się bić. Na przykład pojawiły się narzekania, że przecież znaleźliby się ludzie, którzy by sobie postrzelali do dronów i biznes powinien wynająć, kupić pick-upy, kupić karabiny maszynowe i strzelać do dronów pod rafineriami. Pomijam już, jak bardzo jest to niebezpieczny pomysł budować zatomizowaną obronę przeciwlotniczą, w której poszczególne jednostki nie wiedzą, co robią inne jednostki i nie wiedzą, czy to jest dron, czy śmigłowiec, który nocą leci, swój czy obcy i co tam się dzieje. Ale takie wezwania są, jak gdyby wszyscy, którzy by chcieli strzelać do ukraińskich dronów, już dawno nie zostali skuszeni z wysokimi wypłatami. No wszyscy, wiadomo, jeszcze nie wszyscy, ale to już się dzieje i to nie jest tak, że ci chętni walą oknami i drzwiami do armii. Tak czy inaczej chodzi mi o to, że faktycznie te nastroje rosyjskie aż tak się tutaj nie zmieniły. Trochę zwiększyła się liczba właśnie narzekań na to, że Rosja powinna walczyć bardziej skutecznie i właśnie bardziej intensywnie, bo oni cały czas, nie twierdzę, że w to wierzą, bo my nie wiemy, w co oni tak naprawdę wierzą, a w co nie, ale cały czas próbują nas przekonać, że Rosja walczy nas i swoje społeczeństwo, że walczy jedną ręką, niepełną siłą, że Rosja jeszcze niczego nie zaczynała i że jeszcze może o wiele silniej niż wcześniej się zabrać za tę Ukrainę na poważnie. No oczywiście nie może.
Ja cię chciałem jeszcze zapytać już tak na koniec, jako osobę, która pomaga Ukrainie, która jest zaangażowałeś się poważnie w działalność wolontaryjną. Czy ciebie zabolały te słowa ostatnie ministra Kuleby na kampusie Polska, czy nie przywiązujesz do tego uwagi?
Wiesz co, powiem ci szczerze mówiąc, że nie, nie bardzo, bo rozmawiałem o tym już na jednym kanale. Faktycznie, jak się tak wczytałem w to, to forma była niefortunna. W tym sensie, że on faktycznie tam brzmiał trochę tak pouczająco i to był taki klasyczny whataboutism, taki wiesz, my mówimy o jednym problemie, a ktoś mówi, a co z tym problemem? To nie jest eleganckie. Myślę, że od szefa dyplomacji można by się spodziewać dyplomacji, zwłaszcza, że przyjechał w gości, zwłaszcza, że tak jak tutaj rozmawiamy, pomagamy sobie. Myślę, że ja bym mógł, nie chcę tutaj zabrzmieć arogancko, ale myślę, że dałoby się z tego po prostu wybrnąć, z trudnego pytania w gruncie rzeczy wybrnąć o wiele bardziej elegancko. Natomiast ta podstawowa treść tej wypowiedzi, którą ja odebrałem jako możemy sięgać po masę trudnych epizodów z historii, a mamy ważniejsze sprawy na głowie, to jest coś mnie bardzo bliskiego. Bo faktycznie powiem ci szczerze mówiąc, że no my na przykład mamy całą taką falę nawet gadżetów w stylu t-shirtów czy naklejek na samochody. 43 pamiętamy, Wołyń i tak dalej. To była straszna zbrodnia. Jak najbardziej, 100%. Wiesz, moja babcia mi opowiadała o tym, jak to wyglądało, oni tam byli, oni stamtąd uciekali, akurat mojego, ja o tym kiedyś publicznie opowiadałem, mojego pradziadka chcieli zabić, ale ukraińska służąca go odratowała, w sensie tam im przekonała, że to dobry człowiek, że to dobry Polak, że lepiej nie. To są trudne historie, natomiast Wołyń nie był historią, która pojawiła się na pustym miejscu. Przez setki lat ogromna część tego, co dzisiaj jest Ukrainą, tych terenów, które można było definiować na różne sposoby, była Ruś Kijowska, były księstwa ruskie, Kozaczyzna, no to była polska strefa wpływów. To były tereny, które Polska, no możemy tak to myślę określić, najpierw Wielkie Księstwo Litewskie, później już Rzeczpospolita, no my to kolonizowaliśmy. Tam się lokalna szlachta polonizowała, tam były bunty kozackie, nierzadko były to bunty krwawe, ale też i topione we krwi. To były trudne historie. To nie jest tak, że żyliśmy sobie jak na amerykańskim przedmieściu i każdy miał piękny domek z białym płotkiem i witaliśmy się, dzień dobry sąsiedzie, co rano, po czym nagle jednemu z tych sąsiadów kompletnie odwaliło i on po prostu poszedł mordować. To było o wiele bardziej skomplikowane i ja jestem jak najbardziej za tym, żeby o tym rozmawiać, żeby jak najbardziej i ekshumować, i badać, prowadzić poważną dyskusję na te tematy i się wzajemnie za wszystko przepraszać. Faktycznie w tej chwili wydaje mi się, że po pierwsze społeczeństwo ukraińskie nie wykazuje, przynajmniej ja tego nie jestem w stanie nigdzie dostrzec, żadnego cienia antypolskości. Ja się spotykam z wdzięcznością, ja się spotykam z taką normalnością, po prostu rozmawiamy, no po prostu, sąsiad z sąsiadem, siedzimy, rozmawiamy, mamy wspólny interes w tej chwili, to też jest istotne, bo nawet jeśli gdzieś by się takie postawy antypolskie pojawiły gdzieś po drodze, to wciąż nie anuluje to tego, że istnieje zagrożenie, które jest zagrożeniem wspólnym dla nich i dla nas, które po prostu musimy się go pozbyć i no my jesteśmy w tej lepszej sytuacji, bo pozbywamy się go poświęcając nie naszą krew. Natomiast też pamiętając o tym wszystkim, o tej arcytrudnej historii z obu stron, bo tu obie strony wyrządzały drugiej stronie krzywdy. I dodajmy jeszcze, że to też nie było tak, że w tej historii byli Polacy i Ukraińcy, koniec, tak? Byli tam jeszcze na przykład Żydzi, były tam inne narodowości zamieszkujące te trudne, często pograniczne tereny, choć akurat właśnie ludność żydowska była dość liczna, ale byli Ormianie, we Lwowie na przykład. Moja prababcia, stąd ja jestem taki ciemny i z tą brodą, moja prababcia była lwowską Ormianką. Tam było dużo narodowości. Tego typu koegzystencja nigdy nie była łatwa, więc te konflikty pojawiały się po drodze i my w tej chwili mamy taką dziejową szansę, żeby zbudować na tym wszystkim zupełnie nowy, lepszy rozdział i szczerze mówiąc, jeśli mam jedno życie, a o ile mi wiadomo, nie jestem kotem, i mam do wyboru albo obrażać się za to, że ktoś na żywo, to nie była też przygotowana wypowiedź, tak? To nie było tak, że 4 dni Kuleba z doradcami sobie szykowali jakieś expose, a później je wygłosili, tylko po prostu pojechał i ktoś go zapytał i on odpowiedział na żywo. Jeśli ja mam się obrażać, bo ktoś powiedział coś nie tak, jak ja bym chciał, albo próbować budować porozumienie, nie z politykami, bo to jest też kwestia osobna, to jest często, to są pojedynczy ludzie, w każdym narodzie są ludzie lepsi, gorsi, ale po prostu ze społeczeństwem, swoją postawą, swoim działaniem pokazać, że my budujemy tutaj razem coś wspólnego, dobrego, nie pozostajemy obojętni w sytuacji, w której przedszkola i szpitale są zmieniane w stosy gruzów i można wesprzeć tą część ukraińskiego społeczeństwa, która poszła i po prostu traci lata życia, kończyny przyjaciół i życie, żebyśmy wszyscy żyli bezpiecznie. Jeśli ja mogę tych ludzi wesprzeć i budować przyjaźń pomiędzy dwoma narodami, które przez pokolenia się nieszczególnie dogadywały, to zdecydowanie ja wolę to robić w ten sposób. A to, że ktoś coś powiedział i że ktoś coś złego zrobił, cały czas, każdego dnia setki ludzi mówią głupie, brzydkie, nieprzyjemne, krzywdzące rzeczy. Ze wszystkich krajów możemy znaleźć takie przypadki. No, nie będę się tym przejmował, będę robił swoje po prostu.
Jasne. No, jeszcze co do tego, co powiedziałeś, to ja mam wrażenie, że ogólnie gdyby to społeczeństwo decydowało o tym, jak wygląda polityka zagraniczna Ukrainy, to byłoby dużo lepiej niż jak to robią ukraińscy zawodowi politycy, bo mam wrażenie, że ci politycy są potężnym problemem Ukrainy, jeśli chodzi właśnie o często relacje międzynarodowe. Tak już na sam koniec, widziałeś filmik, wczoraj go wieczorem zobaczyłem, z Niżnego Nowogrodu, znaczy spod Niżnego Nowogrodu. Chodzi o nagranie, na którym widać, jak Rosjanie kąpią się, a w krzakach leży przykryty workiem topielec, którego nikt nie sprzątnął. No ale wszyscy się kąpią, ja pokażę Państwu ten filmik. To jest dla mnie jakieś takie najlepsze zilustrowanie tej rosyjskiej znieczulicy, którą ogólnie obserwujemy, bo ja często też słyszę tutaj w Ukrainie o ludziach, którzy mają rodziny w Rosji i te rodziny po prostu całkowicie ignorują to, co się dzieje tutaj, te wojny, udają, że jej nie ma.
No dokładnie, niestety tak. Moja chata jest z kraju, mnie to nie dotyczy. To jest postawa, która jest swojego rodzaju strategią przetrwania w rzeczywistości, w której oni zostali przez pokolenia, przez pewną część tego społeczeństwa oczywiście, bo to żadni kosmici ani amerykański GOSDIEP, czyli Departament Stanu, nie przyleciał tam i ich nie zmusił do takiej postawy. To sami Rosjanie innych Rosjan do takiego stanu doprowadzili, ale jak najbardziej tak. Nie widziałem wcześniej tego materiału, ale no, jestem stuprocentowo w stanie uwierzyć, że tego nie wymyśliłeś nawet bez pokazywania. Wierzę, że oni po prostu są przyzwyczajeni do takich sytuacji. Zresztą jak się popatrzy, w jakich warunkach oni żyją, ile mają śmieci wokół i tak dalej. Na przykład ostatnio 19 osób zginęło na Kamczatce w katastrofie śmigłowca. Tych ludzi po prostu niedźwiedzie pozjadały. W sensie tam już zwłoki po prostu przyszły, bo był posiłek. Nikt się aż tak tym nie przejmuje. To nie jest wielkie wydarzenie w tym kraju. Nikt nie traktuje tego jako sensacji. Po prostu katastrofa śmigłowca. No tak się zdarza. A zresztą dobrze im tak, bo stać ich było na śmigłowce. Bogacze to mają za swoje.
No to jest dobre podsumowanie tego pytania wcześniejszego, czy to stan umysłu. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, już drugą na tym kanale. Proszę Państwa, polecam także serdecznie kanał Marcina. Jesteśmy wiernymi widzami i ja, i montażysta tego kanału. Oglądamy Marcina i polecamy Państwu jego komentarze. Jeszcze raz dzięki, Marcin, za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję pięknie i serdecznie pozdrawiam montażystę.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, polajkowanie filmu i zasubskrybowanie tego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć moją działalność, można to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.